Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
To już trzeci wielkopiątkowy wieczór, w którym spotykamy się z Państwem poprzez audycję Po pierwsze wiersze. Pamiętam, że w ubiegłym roku, w ten szczególny piątek, przeczytałem naszym słuchaczom fragment Drogi Krzyżowej współczesnego poety Andrzeja Sikorskiego z Poznania, a w marcu 2018 roku mówiłem o gorzkich żalach Wawrzyńca Stanisława Benika. Autorstwo podkreślam, bo niewielu z nas wie, że wstrząsający, cudowny tekst tego nabożeństwa pasyjnego, odprawianego we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, ma konkretnego, znanego z imienia i nazwiska autora. Ksiądz Wawrzyniec Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo oparł tekst i formę poszczególnych pieśni na motywach XVIII-wiecznej jutrzni oraz na surowym klimacie średniowiecznych pasyjnych misteriów liturgicznych. Wiemy, że po raz pierwszy gorzkie żale odprawiono 13 marca 1707 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie i że w tymże roku zostały wydane drukiem pod tytułem Snopek Mirry z ogrodu Getsemańskiego albo Żałosne gorzkie męki Syna Bożego. Znamy więc sporo faktów historycznych na temat powstania i wydania gorzkich żali, ale żeby poznać sam tekst, żeby doświadczyć mocy jego oddziaływania, a trzeba uczestniczyć w nabożeństwie pasyjnym, otworzyć serce i umysł na niezwykle poruszające obrazowanie, poddać się prostemu, surowemu rytmowi melodii. A no właśnie, o melodii nic jeszcze nie mówiłem, może dlatego, że ustalenie jej autorstwa w zasadzie nie jest już możliwe. To znaczy nie znamy pierwotnej wersji melodycznej gorzkich żali z 1707 roku i pewnie jej już nie poznamy. Przyjmuje się, że jednym z najważniejszych źródeł melodyki gorzkich żali jest monodia średniowieczna, nie tylko zresztą chorał gregoriański, ale po prostu szeroko rozumiana kultura średniowiecza. Obecnie gorzkie żale śpiewa się według późniejszych śpiewników pieśni kościelnych, księdza Michała Marcina Mioduszewskiego z 1838 roku i księdza Jana Siedleckiego z 1876 roku. Z naszej współczesnej perspektywy obydwa te śpiewniki są wystarczająco, w cudzysłowie, starożytne, żeby podchodzić do nich z wielkim szacunkiem i pokorą. Gorzkie żale mają też szereg wykonań współczesnych. Moim zdaniem do najpiękniejszych należą pieśni postne Antoniny Krzysztoń z 1992 roku. Z tego właśnie albumu posłuchajmy fragmentu gorzkich żali zatytułowanego Lament duszy. A więc gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie.
Jezu, na zabicie okrutne, cichy baranku od wrogów szukany, Jezu mój kochany, Jezu, za 30 srebrników od niewdzięcznego Judasza sprzedany, Jezu mój kochany, Jezu, w ciężkim smutku żałości, tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany, Jezu mój kochany. Jezu, na modlitwie w ogrojcu, we mdłości krwawym potem zalany, Jezu mój kochany. Jezu, całowaniem zdradliwym od niewstydliwego ucznia wydany, Jezu mój kochany, Jezu, powrozami grubymi od swe wolnego żołnierstwa związany, Jezu mój kochany, Jezu, od pospólstwa ze lżywie u sądu Annaszowego naigrawany, Jezu mój kochany, Jezu, przez ulice sromotnie do Kajfasza za włosy targany, Jezu mój kochany, Jezu, od Malchusa srogiego zbrojną rękawicą policzkowany, Jezu mój kochany, Jezu, od fałszywych dwóch świadków za zwodziciela niesłusznie udany, Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Jezu nieskończony.
W metaforze
Paweł Hille. Te dni nie należą już do mnie. Te dni nie należą już do mnie. Są tylko przedmioty w pustej przestrzeni, która nie pociesza. Serce bije jak dotąd, ale to złudzenie. Pióro, zegarek, kartka papieru obracają się w słabym świetle. Nikną kształty. Zagubiony obrys. Na zewnątrz świat pusty, jak łupina orzecha w mętnej kałuży, rozpłaszczony kopytem dręczonego konia. Paweł Hille, zamieszkały w Gdańsku prozaik i dramaturg, od zawsze pisał wiersze. Poezja nie była nigdy głównym nurtem jego twórczości, raczej podziemną rzeką, z której czerpały korzenie jego narracji, by umożliwić wzrost takim dębom polskiej prozy jak Weiser Dawidek, opowiadania na czas przeprowadzki czy Kastorp. W wierszu Te dni nie należą już do mnie nie ma osoby. To już nawet nie lament, ale bezradna konstatacja człowieka, który odchodzi, a w jakimś głębszym, duchowym sensie już odszedł. I teraz z zewnątrz, z daleka, obserwuje pogrążony w entropii świat. Arcydziełami wśród wierszy na odejście, takie nazwijmy, lub po odejściu, są liryki lozańskie Adama Mickiewicza, pierwiostniki modernizmu w polskiej poezji, a zwłaszcza trzy z nich: Nad wodą wielką i czystą, Polały się łzy i Snuć miłość. Pierwszy bardziej egzystencjalny, drugi kosmiczny, mistyczny, całkowicie uwolniony od autora, ostatni zaś programowy i zarazem proroczy, pokazujące niejako na żywo poezję kapitulującą przed potęgą miłości. W tej tradycji sytuuje się krótki, pisany na wydechu wiersz Pawła Hilego. Sytuuje się mimowolnie, niejako przy okazji, w oczach i pamięci czytelnika, historyka literatury, nie zaś dlatego, że go poeta celowo umieszcza w tym kontekście i towarzystwie. Niech mi Państwo uwierzą, takie wiersze powstają z przymusu, z konieczności, rzadko z myślą o odbiorcy i niekoniecznie w bibliotece. Bohater Pawła Hilego patrzy na przedmioty znajdujące się w jego pokoju, w miejscu pracy, przy biurku, tak jak kosmonauta ogląda lewitujące w przestrzeni szczątki rozbitego satelity, kosmiczne śmieci, odgrywające w próżni swój leniwy taniec. Pomiędzy przedmiotami, w pustej, jak czytamy, przestrzeni, która nie pociesza, nie ma już żadnego związku. Tak jakby wraz z odchodzeniem człowieka, ich niedawnego właściciela i imperatora, zatracały swoją funkcję, celowość, tożsamość, swoje przeznaczenie, stając się kawałkami abstrakcyjnej materii, czystymi fenomenami. Ten bezsensowny marazm świetnie oddaje rozluźniona, eliptyczna składnia, która niczego nie zamierza już spinać. Podobnie abstrakcyjnym wydaje się sam sobie bohater tego wiersza, skoro powiada: serce bije jak dotąd, ale to złudzenie. Nie jest zresztą pewne, o czyje serce tutaj chodzi, człowieka, czy może świata. Świat pozostał na zewnątrz. Pusty jak łupina orzecha, w mętnej kałuży rozpłaszczony kopytem dręczonego konia. Łupina orzecha oznacza nie tylko kruchość, ale także brak. Brak tego, co było wewnątrz. Miąższu, jądra, setna. Jeżeli orzech był włoski, łatwo o skojarzenie z mózgiem. Łupina symbolizowałaby wówczas świat, z którego wyjęto mózg, świat pozbawiony idei, sensu, racji bytu. Orzech włoski bez środka. Cywilizacja łacińska, po której pozostała pusta skorupa czaszki. Łupina jest na dodatek pęknięta, zanurzona w brudnej wodzie, zdeptana kopytem udręczonego konia. Ów koń udręczony to oczywista aluzja do ważnego epizodu z życia Fryderyka Nietzschego. Legenda głosi, że autor Woli Mocy, widząc na ulicy w Turynie konia okładanego batem przez woźnicę, przypadł do zwierzęcia, objął je za szyję i zaniósł się płaczem. Od tego momentu jego i tak już nadszarpnięte zdrowie psychiczne znacznie się pogorszyło. Zdiagnozowano u niego demencję, kolejnych kilka lat spędził w sanatorium w Bazylei, stopniowo zanikały jego zdolności poznawcze, z nikim się prawie nie kontaktował i nic już nie napisał. Płacz Nietzschego nad losem konia i być może losem własnym można interpretować jako akt kapitulacji nad człowieka wobec cierpienia, jako klęskę intelektualnego projektu życia poza dobrem i złem, jako kompromitację woli mocy, którą w tej konkretnej ulicznej scenie uosabiać mógł tylko woźnica. Może ta Pożal się Boże, materializacja filozoficznego projektu w postaci żywej metafory dała Fryderykowi Nietzschemu do myślenia i zarazem kazała oszaleć. Wiersz Pawła Hilego to nie tylko zapis zrywania więzi ze światem, uwalniania się od poezji. To także gorzkie świadectwo wystawione późnej nowoczesności z jej ślepymi zaułkami myśli, uzurpacjami rozumu, racjonalnością, która pozbawiona metafizycznej podszewki obróciła się w swoje przeciwieństwo. Te dni nie należą już do mnie. To bardzo liryczny wiersz o umieraniu pisarza i jego epoki, a zarazem zawoalowany hymn czułości i współczucia. Być może nawet negatywowa pieśń miłości jako woli mocy, o której Mickiewicz napisał w Lozannie. Stąd będzie naprzód moc twa jak moc przyrodzenia, a potem będzie moc twa jako moc żywiołów, a potem będzie moc twa jako moc krzewienia, potem jak ludzi, potem jako moc aniołów, a w końcu będzie jako moc stwórcy stworzenia.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Zbigniew Jankowski. I stało się. Wiersz Nestora polskich poetów. 88-letniego Zbigniewa Jankowskiego, pochodzący z tomu Wolne Miejsce, wydanego w 2016 roku, ma w sobie aurę wielkopiątkową, bowiem jest wierszem o kenozie, o gołoceniu, o wyzbyciu się siebie po to, żeby siebie odnaleźć. Zbiorek Wolne Miejsce jest czwartą z kolei książką Zbigniewa Jankowskiego, opublikowaną w serii Biblioteka Toposu. Każda z nich była doskonalsza. Każda była świadectwem wielkiej determinacji w poszukiwaniu albo siebie, albo Boga. Powiedzmy to najprościej. Świadectwem poszukiwania siebie zanurzonego w Bogu. Przez lata obserwowałem, jak pragnienia i idee obecne w poezji Zbyszka, bo mam przywilej zwracać się do poety po imieniu, rok po roku zyskiwały nowy wymiar, jak stawały się coraz bardziej wysubtelnione, podniesione na niespotykany we współczesnej poezji poziom doświadczenia duchowego. Tej sublimacji towarzyszyło wysokiej próby obrazowanie poetyckie. W wierszach Burza i Dowody z tomu pod tytułem Zaraz przyjdzie dopłynął tam, gdzie już nic nie ma, same chmury. I gdzie słychać szept cicho, cicho, już prawie jesteś. I tylko to już prawie kazało wierzyć, że to jeszcze nie był koniec poetyckiej wędrówki, że chociaż Zbigniew Jankowski powiedział już bardzo wiele, to przecież ostatnie słowo było jeszcze przed nim. W czytanym dzisiaj wierszu I stało się, z tomu opublikowanego 5 lat po zbiorku Zaraz przyjdzie, czytamy: i stało się, że znikąd nie wracam, nigdzie nie byłem, nie było mnie, nigdy, nic. Życie, które jest jedną wielką aktywnością, pracą, podróżowaniem, wyjazdami i powrotami, syceniem zmysłowości, poznawaniem i zdobywaniem, chłonięciem wszystkiego, co wydaje się być wartym zapamiętania, okazuje się mniejsze od nic, mniejsze niż nic. O ile naturalnie to nic, to dno z wiersza poety, godne jest zapisania wielką literą i na dodatek opatrzone przymiotnikiem cudowne, cudowne dno. Tak sobie myślę, że to jest to miejsce, w którym już nic nie przesłania, nic ziemskiego, nabytego, a więc przemijającego, a więc którym już nic nie przesłania tego, w kim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. O Boże, o moje cudowne dno, kończy swój wiersz poeta. Adriana Szymańska, pisząc w toposie o fenomenie późnej twórczości Zbigniewa Jankowskiego, zatytułowała swój tekst Mistyk w płaszczu poety. A to pewnie znaczy człowiek duchowy, bo mistyk, posługujący się wierszem jako narzędziem do pochwycenia w słowa i obrazy tego, co nie poddaje się próbom racjonalnego poznania. Mój szacunek dla poety i podziw dla jego wierszy bierze się jednak nie stąd, że jest mistykiem i poetą, było ich w końcu kilku, lepszych i gorszych, ale z odczytania wierszy Zbyszka Jankowskiego jako świadectwa nieustępliwego zmagania się ze sobą, z własnym temperamentem, z własnym ego, z własnymi smokami. Świadectwa bezkompromisowego i przejmującego swą prostotą i czystością. Ecce homo, a więc człowiek w poszukiwaniu czystej nieobecności, swojego cudownego dna. Czyta Jarosław Tyrański.
Zbigniew Jankowski. I stało się. I stało się, że na nic mi to morze, pisane przez lata wszystkimi zmysłami, rejsami, przewlekanymi przez obwisłe horyzonty, zwaliska sztormów. Na nic te skołowane łowiska gwiazdozbiorów, co rozrywały moje nabrzmiałe sieci. I stało się, że znikąd nie wracam. Nigdzie nie byłem. Nie było mnie. Nigdy. Nic. O Boże, to moje cudowne dno.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.